Kochani, chciałbym dzisiaj kontynuować nasze rozważania z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału, czyli tak zwanego kazania na górze, abyśmy, wierzę, wspólnie mogli wsłuchać się, nie tylko usłyszeć, ale wsłuchać się i posłuchać słowa Jezusa, które On kieruje dzisiaj do nas. Wierzę, że te słowa są dla nas niezwykle istotne, niezwykle ważne. Nie wiem, czy pamiętacie, 2 tygodnie temu zatrzymaliśmy się również właśnie w 5 rozdziale przy wersetach 21-26. Mówiliśmy na temat gniewu, mówiliśmy o tym, że Jezus nie zatrzymuje się jakby w momencie zewnętrznego czynu, zewnętrznego aktu złamania prawa, przekroczenia prawa, ale pokazuje, że to wszystko zaczyna się dużo wcześniej. Zaczyna się to dziać w sercu człowieka, gdzie jest to obszar, który jest widoczny tylko dla Niego, tylko dla samego Pana, dla naszego Boga. I Jezus mówił, że to jest obszar, który jest już tym przekroczeniem tego prawa i kiedy pojawiający się gniew zostanie zatrzymany w sercu, może przerodzić się w pogardę, później ta pogarda odbiera bliźniemu jego godność i później czyni nas sędziami, czyli stawia nas w miejscu, w którym nie powinniśmy być jako sędziowie innego brata, innej siostry. To, moi drodzy, niszczy rzeczywiście realnie relacje między ludźmi i czyni człowieka odpowiedzialnym przed samym Bogiem. Jezus wtedy powiedział bardzo konkretnie, jeżeli twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw dar i idź i pojednaj się. Nie trzymaj gniewu w sercu, nie czekaj, aż on urośnie. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ mówiliśmy też, że nasza relacja z Panem nie jest oddzielona od relacji z bliźnim, od relacji z bratem i siostrem. Jest równie istotna, równie ważna. Jezus mówił, idź pojednaj się, zrób to szybko, póki jesteś w drodze, ponieważ niezałatwiony konflikt, który narasta, niesie swoje bardzo niemiłe, bym tak powiedział, konsekwencje. I powiem wam, że to wszystko, co Jezus, czego nauczał, to była bardzo poważna sprawa. To jest bardzo poważna sprawa. Ale dzisiaj zajrzymy do równie bardzo poważnej sprawy, bo zajrzymy do 27 wersetu i dalej, 5 rozdziału Ewangelii Mateusza i zajmiemy się też bardzo ważnymi sprawami dzisiaj. Pozwólcie, że przeczytam od 27 do wersetu 30, 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jezus w taki sposób naucza. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył. Lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem do upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. Bardzo poważne sprawy. Kochani, zanim pójdziemy dalej, chciałbym, abyśmy spróbowali lepiej zrozumieć te słowa. I żeby lepiej zrozumieć te słowa, musimy spojrzeć na to, na całe nauczanie, właściwie całe kazanie na górze z innej perspektywy, z właściwej perspektywy. Być może powinniśmy to zrobić już 2 tygodnie temu, żeby spojrzeć, mieć tą właściwą perspektywę, ale myślę, że dzisiaj to jest absolutnie konieczne. Bo warto się w ogóle zastanowić, co ewangelista Mateusz chce, pisząc słowa Jezusa, chce przekazać nam w tym całym kazaniu na górze, co Jezus chciał powiedzieć, co Mateusz usłyszał i w jaki sposób to komunikuje. Czy mamy tutaj przed sobą po prostu nauczanie jakiegoś rabina żydowskiego, który interpretuje prawo, który uczy jakichś zasad? Czy stoimy przed czymś bardziej ważniejszym? Na przykład może to jest Boże objawienie. Kiedy, kochani, spojrzymy na całość nauczania Jezusa na górze, widzimy ewidentnie, że nie jest to jakiś zbiór zasad moralnych, który jakiś nauczyciel żydowski po prostu przekazuje swoim uczniom. czy w ogóle ludziom, którzy byli zgromadzeni. Ani to nie jest żaden rabiniczny komentarz do Tory, do prawa, jak robili to, jak to powiedzmy robił jeden z wielu nauczycieli w Izraelu w tamtym czasie. Ewangelista Mateusz próbuje nam to pokazać i ewidentnie podsumowuje słowa Jezusa na sam koniec, w 7 rozdziale, 28 wersecie są takie słowa, takie stwierdzenie, takie podsumowanie całego nauczania Jezusa, w którym Mateusz pisze tak. Ludzie zdumiewali się nad Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w piśmie. Mateusz podsumował całe nauczanie, całe kazanie Jezusa właśnie w ten sposób. Uczył je jako ten, który ma moc. To jest greckie słowo exousia. To słowo oznacza autorytet, prawo do działania, uprawnienie, władzę wynikającą z pozycji. Tutaj nie ma słowa dynamis, czyli takiej moc w sensie czynienia znaków, cudów i tak dalej, takiej nadprzyrodzonej mocy, ale chodzi tak naprawdę o prawo do wypowiadania wiążącego słowa. Słowo, które ma moc, autorytet, które ma słowa, które wiążą w pewien sposób. I w świecie żydowskim pierwszego wieku, wtedy kiedy Jezus żył, kiedy funkcjonował, autorytet w ogóle rabina, który nauczał w Izraelu, polegał zazwyczaj na tym, że taki rabin cytował tradycje, powoływał się na poprzednich nauczycieli szanowanych, tak jak kiedyś wspominałem, rabin Hillel. To byli nauczyciele pisma lub też brali pismo i je próbowali argumentować, cytować i argumentować, dlaczego tak postępować, a nie inaczej. Jezus nie cytuje tutaj żadnych autorytetów. Nie robi tak, jak robili to uczeni w piśmie i faryzeusze. Nie powołuje się na tradycję długoletnią. On mówi zupełnie inaczej, jako ten, który mówi z własnego autorytetu i właśnie dlatego jego słowa były czymś więcej niż tylko takim nauczaniem. Ludzie to dostrzegli. I właśnie Mateusz to podsumowuje, że Jezus mówił nie jak uczeni w piśmie, ale jako ten, który ma autorytet, jako ten, który ma władzę, jaką ma moc do wiązania wypowiedzi, że jego wypowiedź jest wiążąca. I czym są słowa Jezusa w takim razie? Patrząc na cały kontekst, na całą wypowiedź, na całe kazanie na górze, rzeczywiście można stwierdzić z całą pewnością, że są to słowa, które objawiają samego Boga, które pokazują Jego serce, które pokazują właściwie objawienie Boga. To jest objawienie samego Boga. I kiedy czytam Nowy Testament, kiedy na przykład otwieram list do Hebrajczyków, zauważam tam jedną rzecz, że autor do Hebrajczyków również to zauważa. On, kiedy rozpoczyna swój list, rozpoczyna to słowami następującymi. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych dniach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Wcześniej Bóg przemawiał przez proroków, przez znaki, przez prawo właśnie, przez pośredników, ale zauważmy tą zmianę. Teraz ostateczny sposób przekazywania, czy ostateczny przekaz został przekazany przez Syna. Autor oczywiście nie mówi, że wcześniejsze objawienie było błędne, że zawierało błędne, jest nieważne, ale jakby pokazuje, że ono było jakby tylko pewnym odsłonięciem, było niepełne, było fragmentaryczne. Syn jednak nie jest kolejnym, można powiedzieć, prorokiem, który przemawia, nie jest kimś z nauczycieli, tylko który przekazuje prawo, naucza albo przekazuje, jest przekaźnikiem. Ale jest kimś więcej, bo następny werset prowadzi, w ogóle jakby ukierunkowuje cały list do Hebrajczyków, nie wiem czy wiecie. Pokazuje kierunek, w którym autor listu będzie dalej zmierzał, bo mówi tak, że syn jest dziedzicem wszystkiego. Najpierw mówi, że syn przemawia, już ostatecznie przemawia, a później mówi, że syn jest dziedzicem wszystkiego. Przez niego stworzone zostały światy. jest odblaskiem chwały Boga. To pokazuje, że jeśli Syn przemawia, to właściwie jakby przemawiał sam Bóg. Więc jeśli spróbujemy w ten sposób spojrzeć na cały tekst Ewangelii Mateusza z tej perspektywy, całe kazanie na górze, można powiedzieć, nabiera zupełnie innego ciężaru. Zupełnie inaczej zaczynamy patrzeć na słowa Jezusa, na Jego nauczanie, na to, co On wypowiada. Ludzie to dostrzegli, którzy słuchali tam Jezusa. Byli zdumieni Jego nauką. Czy jesteśmy zdumieni Jego nauką? I kochani, rzeczywiście, kiedy w ogóle otwieramy 5 rozdział Ewangelii Mateusza, kiedy patrzymy na pierwsze wersety, widzimy, że ewangelista Mateusz prowadzi czytelnika, bo on napisał dla kogoś to, dla pewnych odbiorców tej swojej Ewangelii. Już prowadził nas w pewnym konkretnym kierunku. Czytamy, że Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę. A gdy usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie, wtedy otworzył usta i nauczał ich. Tak się rozpoczyna to kazanie na górze. Wiecie, tu nie ma przypadku. Autor Ewangelii, opisując te wszystkie wydarzenia, buduje pewien obraz, który dla żydowskiego odbiorcy był bardzo czytelny. Ja do dziś miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy są pochodzenia żydowskiego, którzy czytają Ewangelię, i to, jak oni postrzegają pewne fragmenty z swojej perspektywy, po prostu tradycji, z tego, w czym się wychowali, kim byli, kim są. I oni mówią, że generalnie Mateusz wielokrotnie używał takich paralel, typologii, które były bardzo czytelne dla żydowskiego odbiorcy Ewangelii. Bardzo czytelne. Żydowski czytelnik Ewangelii od razu widzi, otwiera Ewangelię Mateusza i zaczyna to wszystko czytać, widzi odniesienie od razu do Mojżesza. Mojżesz wstępuje na górę, aby przekazać ludowi prawo. Tutaj również Jezus wstępuje na górę. Przecież te szczegóły można by było pominąć. Można by było powiedzieć, no Jezus usiadł i nauczał. I w sumie jakby, gdybyśmy się skupili tylko na słowach Jezusa, no to one nie mają żadnego znaczenia takiego głębszego. Natomiast ewangelista Mateusz, opisując to, on dokładnie używa takich. I czytając Ewangelię Mateusza, i nie tylko Mateusza, takich momentów jest bardzo dużo. My, których nie dostrzegamy na pierwszy rzut oka. Czyli mamy tutaj Jezusa, który wstępuje na górę, ale nie po to, by powtórzyć prawa, przepisy prawa, ale aby odsłonić Jego pełnię, odsłania najgłębszy, można powiedzieć, sens, zamysł zapisany w prawie od początku. I kiedy Żydzi czytają Ewangelię, dostrzegają wiele takich typologii. Ogólnie, nawet powiem tak, nie tylko Ewangelia, ale też inne listy Nowego Testamentu. Jest wiele, wiele takich analogii. I rzeczywiście, kiedy spojrzymy na to z tej perspektywy, to pokazuje nam się taka jedna rzecz, że autorzy Nowego Testamentu doskonale rozumieli historię zbawienia. Nie jako zerwanie z przeszłości, jak czasami się niestety mówi, czyli odcięcie jest takie, nożyczki chirurgiczne, Stary Testament, Nowy Testament i tam to jest nieważne, to jest ważne. To my tak myślę, że w swojej głupocie, że tak powiem, to odcinamy. Ale oni nie przeciwstawiają Starego Testamentu dla Nowego, ale pokazują, że zapowiedzi i ich wypełnienie w Nowym Testamencie są jedną spójną całością. Jest to jedna całość, która jest spójna. Kiedy apostoł Jan rozpoczyna swoją Ewangelię, właśnie robi dokładnie to, o czym mówimy. Ustawia czytelnika, swojego odbiorcę, swojego przekazu, który zapisał we właściwej perspektywie. Zobaczcie, że ewangelista Jan nie zaczyna od narodzin Jezusa, nie zaczyna od Betlejem, ale odnosi się do samego początku prawa. Odnosi się do Starego Testamentu, mówi, na początku było Słowo. Jan mówi, że ten, który przemawia, nie jest tylko nauczycielem z Galilei. Uwaga, od razu czytelnika ustawia w pewnej perspektywie. Ale że jest Słowem, które było u Boga i które było Bogiem. I pokazuje, że to On jest tym odwiecznym Logos, Bożym objawieniem, przez którego wszystko się stało, a nic się nie stało, to co się stało. W wersecie 17 Ewangelii Jana, pierwszego rozdziału, Jan później podkreśla tak. Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, prawo zostało dane, a łaska i prawda przyszły. Przyszły przez Mesjasza. Niestety to zdanie bywa tak rozumiane, że prawo równa się coś gorszego, Jezus równa się coś lepszego, bo łaska i prawda. Pewnie wielokrotnie słyszeliście coś takiego. Ale Jan nie ma zamiaru przeciwstawiać Boga Starego Testamentu przeciwko Bogu Nowego Testamentu. W ogóle to nie miałoby sensu. On pokazuje etapowość Bożego objawienia. Prawo zostało dane, greckie słowo edote, czyli jakby przekazane z zewnątrz. Tak jak się przekazuje pewien dar, na przykład instrukcje, czy przekazuje się depozyt, w tym wypadku prawo jako objawiona forma Bożego standardu życia. Zostało dane. A łaska i prawda przyszły, egento, dosłownie zaistniały, stały się rzeczywistością. Po co? Aby zrozumieć prawo, bo prawda przyszła, zrozumieć je i aby wypełnić prawo, bo łaska przyszła. Czyli są pewne etapy Bożego objawienia, Bożego zbawienia. Nie, że coś się odcięło, ale coś było wtedy, zostało dane i później coś przyszło, żeby dopełnić temu wszystkiemu. I rzeczywiście Bóg w Jezusie, można to tak zrozumieć, nie daje tylko przykazania, ale jakby tutaj w Chrystusie objawia prawdę, objawia samego siebie, przychodzi, żeby przemienić człowieka od środka, żeby sprawić, że ta łaska sprawia, że jesteśmy w stanie wykonać prawo, wypełnić to prawo. I prawo mówiło, nie zabijaj. Mówiliśmy o tym. Ale też mówi, nie cudzołóż. Jezus w kazaniu na górze pokazuje źródło morderstwa i źródło cudzołóstwa i pokazuje, że to wszystko zaczyna się w środku człowieka, wewnątrz człowieka. I właśnie dlatego tak kluczowe jest, aby w tym wszystkim wsłuchać się w nauczanie Jezusa, aby je dobrze zrozumieć, bo Jezus rzeczywiście objawia prawdę. Prowadzi nas ku temu, żeby zrozumieć intencje prawa, zamysł prawa, Boże serce w tym wszystkim i aby być w stanie wypełnić to słowo. Bo jeśli rzeczywiście prawdziwie Syn przemawia, mówiliśmy o tym, że przemawia i objawia prawdę, to nie możemy tego ignorować, ale spróbować wsłuchać się w Jego słowa, bo one są niezwykle ważne. Autor listu do Hebrajczyków zresztą przestrzega swoich czytelników, aby w tym słuchaniu nie byli tacy ignoranccy, można powiedzieć. Bo mówi tak, 12 werset, 25 rozdział, 12, 25 werset. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, Mojżesz, który dał prawo. To był człowiek, który mówił na ziemi, a oni go odtrącili. Tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, bo on objawia nam prawdę, on objawia nam samego siebie. No i kochani, tak naprawdę można powiedzieć taki długi wstęp, bo mając tą właściwą perspektywę, wypowiedzi Jezusa w kazaniu na górze, dopiero możemy jakby spróbować zrozumieć fragment z Ewangelii Mateusza 27, werset do 30. Mieć to przekonanie w sercu, tą właściwą perspektywę, że jeśli przemawia Syn, to mamy pełność Bożego objawienia. Mamy pełnię Bożego objawienia. Boże serce zostaje objawione. Bo rzeczywiście tak naprawdę słuchamy tego, przez którego zostały stworzone światy. I kiedy czytamy, jak Jezus mówi słowa, lecz ja wam mówię, to nie jest komentarz do Tory. Jezus nie cytuje autorytetów, nie odnosi się do tradycji, ale Jezus mówi rzeczywiście w Bożym autorytecie. To jest język, który przysługiwał tylko Bogu. To jest język autorytetu, który przysługiwał tylko Bogu. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył, lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby ją pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Słyszeliście, a ja wam mówię. Prawo mówiło, czego nie czynić, mówiło, nie cudzołóż. Jezus pokazuje nie tylko, czego nie czynić, ale kim się trzeba stać. Kim trzeba się stać? I kiedy on objawia, odsłania tą prawdę, zaczyna pokazywać, gdzie tak naprawdę zaczyna się grzech, ale też pokazuje miejsce, gdzie zaczyna się świętość. Najpierw Jezus odwołuje się do serca przymierza zawartego na Synaju, bo jest to jedno z przykazań, które zostało dane Izraelowi przez właśnie Mojżesza, o którym czytamy w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, 14 wersecie. Nie cudzołóż, jest tam napisane. I wiecie, przez pokolenia było to słyszane, czytane, przekazywane jako jasna norma, jako wyraźna norma, wyraźna granica. Ta norma mówiła o tym, że nie przekraczaj granicy czynu, nie przekraczaj pewnej granicy, nie niszcz przymierza małżeńskiego, nie dopuszczaj się zewnętrznego aktu niewierności, czyli cudzołóstwa. I prawo w tym wypadku miało chronić całą wspólnotę, regulować pewien standard, zachowanie człowieka wobec żony. Miało chronić. Ale Jezus nie zatrzymuje się na tym. Prawo mówiło o czynie zewnętrznym. Jezus wskazuje miejsce, w którym ten czyn się zaczyna, w którym on się rozpoczyna. Pokazuje na nasze serce. Mówi, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Jezus mówi, grzech zaczyna się tu, w środku, w sercu człowieka. W decyzji wewnętrznej, w moim wnętrzu, w miejscu, tak naprawdę, której nikt poza Panem nie widzi. Nie dostrzega, nie jest w stanie ocenić, czy coś przekroczyłeś, czy nie. Przykazanie nie cudzołóż przestaje być już granicą dla ciała, a staje się wezwaniem do czystości serca w tym momencie. To, co było zapisane na kamiennych wcześniej tablicach, Jezus jakby chciał przenieść to na poziom serca serca słuchacza, tego, który słyszy. I kochani, może to jest dziwne, ale czyni to z pierwotnym zamysłem, który Bóg zamierzał już od samego początku. Bo to, co zostało zapisane na kamiennych tablicach, zostało dane Mojżeszowi, to tak naprawdę ostatecznie jakby Bożym zamysłem nie było to, żeby to była tylko zewnętrzna forma, zewnętrzna norma, która kształtowała pewne zachowania człowieka, czyli człowiek jak robot jakby czyta i tak jakby się dostosowuje, tylko ta norma miała być wewnętrzną rzeczywistością, w której człowiek chodzi. Skąd to wiemy? Ano jak otworzymy Księgę Powtórzonego Prawa, to zobaczymy, bo tam przeczytamy w 6 rozdziale, 6 wersecie takie słowa. Te słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Czyli ten nakaz już na poziomie serca powinien działać, miał działać. Nie jako tylko, mówię, dostosowanie się do tego, co na zewnątrz, ale miało kształtować wnętrze człowieka, jego zachowanie, jego decyzje, które się dzieją na poziomie serca. Ale czy tak było? No nie było tak. Historia Izraela pokazuje, że samo Boże wezwanie do tego, żeby tak się działo, nie wystarczyło. Prawo było znane od wieków, czytane, tradycja była, recytowane nawet było, śpiewane nawet było, w różny sposób przekazywane, wpajane, pisane, w różne najróżniejsze sposoby, ale serce pozostawało nieprzemienione. Dlatego Bóg obiecał przez Jeremiasza, że włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. Moje prawo wypiszę na ich sercach. Bóg wcale nie zapowiedział nowego prawa, w sensie jakichś innych przepisów, ale powiedział, że moje prawa, moje zasady które przekazałem, włożę w ich serca. Już nie jako norma zewnętrzna, lecz jako przemiana od wewnątrz. I teraz, kiedy Jezus mówi, a ja wam mówię, widzimy, że to nie jest tylko surowsza interpretacja, jak niektórzy mówią, że Jezus podnosi poprzeczkę, daje surowsze normy. Nie, on mówi to samo, tylko przenosi to na poziom serca, zupełnie w inne miejsce. Jezus odsłania prawdę, bo prawda i łaska przyszły przez Jezusa Chrystusa. Przez Mesjasza przyszła prawda i łaska. I to jest początek, można powiedzieć, wypełnienia tejże obietnicy Jeremiasza. Prawo nie ma regulować tylko zewnętrznego zachowania, ale ma przemieniać serce. Masz dostrzec problem w swoim życiu, że coś się dzieje tutaj, na poziomie twoich decyzji, twoich myśli, twojego zachowania później. I wiecie, kiedy patrzę na nauczanie Jezusa, kiedy biorę inne fragmenty, to rzeczywiście widzę, że to jest konsekwentne z całym nauczaniem Jezusa. On wielokrotnie mówił, że z wnętrza serca pochodzą złe myśli, że to tam się zaczyna wszystko. Wielokrotnie upominał na przykład faryzeuszy, że dbają o to, co zewnętrzne, dbają o rytuały, o obmycia, a ich serce było daleko od Boga. Uczył, że nie to, co wychodzi, przepraszam, co wchodzi do ust człowieka, który nie umył rąk przed posiłkiem rytualnie, kala człowieka, lecz to, co wychodzi z jego wnętrza, bo we wnętrzu dzieją się różne rzeczy i wychodzą z człowieka na zewnątrz. Więc można powiedzieć, że Jezus prowadzi nas głębiej, nie na poziomie zewnętrznego czynu, ale on zwraca uwagę rzeczywiście na to, co dzieje się w środku człowieka. Pokazuje, że ta prawdziwa granica przekroczenia prawa jest już na poziomie naszego serca. Tam się zaczyna. Tam się zaczyna, można powiedzieć, zdrada. I dlatego te słowa, można powiedzieć, są tak bardzo istotne, tak bardzo ważne. Bo przed ludźmi można wyglądać na sprawiedliwego. Faryzeusze, kiedy ludzie ich widzieli, wyglądali na naprawdę sprawiedliwych ludzi. Na ludzi, którzy chodzą z Panem, którzy chodzą z Bogiem, którzy znają Jego prawo, którzy wydłużają frędzle u swoich szat na znak długich modlitw. Ale Jezus przenosi to wszystko na poziom serca. Przed Bogiem, on mówi, liczy się to, co dzieje się w ukryciu serca, bo on widzi nasze serce. I tutaj Jezus mówi, kto patrzy na kobietę w celu pożądania jej, nie chodzi oczywiście o zwykłe zauważenie jakiejś osoby, ale jest to spojrzenie ukierunkowane, spojrzenie z pewnym zamiarem, spojrzenie, które wchodzi w przestrzeń wewnętrznego aktu. Jezus mówi, cudzołóstwo wtedy się zaczyna. Twoje serce posiadło tą drugą osobę. Jeszcze nie wydarzyło się nic fizycznego albo się nie wydarzy, ale ta relacja została już złamana z twoją żoną, z kimś, z kim jesteś. Już dopełniło się cudzołóstwo w swoim sercu. Wiecie, ja generalnie, wiecie, pracuję w branży IT od lat i powiem wam, że ilu ludzi widziałem jest związanych pornografią. Kiedy ja brałem od kogoś komputer, żeby naprawić i dostrzegałem, jak ludzie są związani pornografią i to nie ludzie w świecie. Ja mówię o ludziach wierzących, którzy chodzą do kościoła, którzy wznoszą ręce, a którzy non-stop jakby siedzą w tym, krótko mówiąc. Wiecie, to jest rzeczywistość i może się wydawać, że nikt nie widzi. Nikt nie dostrzega. Jesteś człowiekiem sprawiedliwym, świętym, ładnie śpiewasz, ale Pan widzi serce, widzi, co się dzieje. I chcę wam powiedzieć, żebyśmy nie igrali z ogniem. Nie igrali z takimi rzeczami, bo Jezus przesunął tą granicę i naprawdę żartów nie ma. Wiecie, to, co Jezus mówi, czego nauczał, to było zdanie rewolucyjne w judaizmie pierwszego wieku. Judaizm pierwszego wieku traktował cudzołóstwo na zasadzie czynu prawnego, zewnętrznego. Było to możliwe do osądzenia, do sprawdzenia, do udowodnienia. Oczywiście to jeszcze się musiało odbyć na podstawie świadków, dwóch lub trzech, żeby to udowodnić. Ale było czymś, co było możliwe do osądzenia. Jezus przesunął tą granicę i mówi, mój sąd zaczyna się tam, gdzie ludzki wzrok nie sięga. Serce staje się miejscem przymierza albo złamania tego przymierza, nowego przymierza. Więc albo idziesz według przymierza, albo je łamiesz i bawisz się w świętość. Więc Jezus mówi, że cudzołóstwo zaczyna się w pożądliwym spojrzeniu i dalej mówi coś bardzo ważnego. 29 werset. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem do upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż by całe ciało było wrzucone do ognia piekielnego. A jeśli twoja prawa ręka ci jest powodem do upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. Tu Jezus mówi bardzo konkretne rzeczy i Jezus mówi to ze swojego serca, bo chce, żeby człowiek miał społeczność z Nim, bo nie chce, żeby człowiek był odrzucony. Kiedy Jezus mówi o wyłupieniu oka, odcięciu ręki, oczywiście nie wzywa do samookaleczenia. To język, kiedy się przypatrzymy, którym posługiwali się często prorocy. Język bardzo mocny, język obrazowy, można powiedzieć lekko przesadzony. Ale Jezus używa to celowo, aby wstrząsnąć słuchaczem. Aby sięgnąć do czegoś, co jest tu namacalnie, co jest dla ciebie czymś strasznym, aby coś ci przez to powiedzieć. W kulturze żydowskiej prawe oko i prawa ręka często symbolizowały to, co najcenniejsze i to, co najbardziej potrzebne do życia, do normalnego funkcjonowania. Coś, co jest dla ciebie najbardziej potrzebne, najbardziej cenne. Tak, jeżeli chodzi o życie, o twoje ciało. Kiedy Jezus mówi o tym prawym oku, akurat prawe i akurat prawa ręka, on mówi, jakby porusza się w tej symbolice bardzo czytelnej, która oznacza pewną siłę, pewną sprawczość czy autorytet, moc, bo często jakby prawa strona symbolizuje to w Biblii. Utrata więc prawej ręki czy prawego oka rzeczywiście pokazuje tą prawdziwą utratę czegoś. Tą stratę nie do odwrócenia w twoim życiu. Coś, co jest dla ciebie bardzo ważne do normalnego funkcjonowania. I Jezus myślę, że celowo sięga po taki jakby konkretny obraz, bo pokazuje tak, że jeśli jest coś dla ciebie cennego, coś, co prowadzi cię do grzechu, coś, co jest dla ciebie istotne do funkcjonowania, nie możesz z tym negocjować. Nie możesz prowadzić dialogu z tym. Nie możesz mówić, spróbuję to jakoś kontrolować. Ograniczę to. Jakoś sobie z tym poradzę. Jezus nie mówi o półśrodkach, mówi o konkretnej decyzji. Mówi o radykalnym odcięciu tego, co twoje serce prowadzi do upadku. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żeby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. Jest bardzo konkretny język. Pożyteczniej dla ciebie odetnij to, co prowadzi cię ku ogniu Gehenny, Jezus mówi. To jest realna konsekwencja drogi, którą wybiera człowiek w sercu. To jest realna konsekwencja. Czy wyłupienie oka jest straszne? Wyobraź sobie to. Czy odcięcie ręki jest bolesne? Musi być to niewyobrażalnie straszne. Jeśli to, co niewyobrażalne dla ciebie straszne, to istnieje coś bardziej strasznego od tego. I lepiej utracić to teraz, pewno coś utracić w swoim życiu, niż potem utracić wszystko. Jezus to mówi właśnie. Lepiej wejść do życia wiecznego okaleczonym, w cudzysłowie, z powodu odcięcia czegoś, niż pozwolić, by całe życie prowadziło cię ku zagładzie, do wiecznego oddzielenia od oblicza Najwyższego. I kochani, w tym miejscu podsumujmy sedno całego fragmentu. Jezus pokazuje, że grzech ma swoje źródło w sercu człowieka. I rzeczywiście tak jest. Prawdziwa sprawiedliwość nie rodzi się natomiast na kosmetycznych zmianach zewnętrznych człowieka. Nie ma na celu poprawienia naszego zewnętrznego wizerunku człowieka świętego, sprawiedliwego. To nie to, że zrobisz minę świętego człowieka, czyni ciebie sprawiedliwym. To nie to, że zaangażujesz się w służby w Kościele i będziesz dużo wcześniej przychodził na nabożeństwo, uczyni ciebie człowiekiem sprawiedliwym. Polega na obmyciu kubka z zewnątrz czy dzbanka, podczas gdy w środku jest nieczystość. Chodzi o twoją decyzję, czasem bolesną, aby odciąć od tego, co prowadzi twoje serce ku zgubie. Wiecie, czasami to może być tak, że wracasz do domu z nabożeństwa i pierwsze, co robisz, to bierzesz pilota do ręki i mówisz, kurczę, w tygodniu nie oglądałem fajnego serialu, muszę nadrobić teraz i do wieczora siedzisz. Ja nie mówię, żeby tam coś sobie czasami obejrzeć, coś pozytywnego, coś dobrego, coś budującego. Ale czasami jest taka postawa w naszym sercu, że Kościół się skończył, wracam i teraz mogę robić sobie co, mam wolne. Litera prawa mówiła nie cudzołóż. Jezus mówi strzeż swojego serca. Strzeż swojego serca. To, co Jezus jakby pokazuje w tym wszystkim, to też nie jest coś nowego, bo już wcześniej Pismo wskazywało na to. Salomon pisał, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Dlaczego? Bo z niego tryska źródło życia. Księga Przysłów, 4 rozdział, 23 werset. To właśnie tam w sercu zaczyna się życie, ale też tam w sercu zaczyna się upadek. Kochani, Jezus nie daje nam nowej moralności. On dzisiaj odsłania prawdę o nas, o naszym sercu, o sercu człowieka i On mówi to z autorytetem. Dlaczego? Dlatego, że zna nasze serce, zna serce tego, te, które stworzył. Obszar, którego nie widzą inni ludzie. I oczywiście można ukryć spojrzenie, można ukryć myśli przed innymi, można zachować pozory, ale serce nie jest ukryte przed Panem. I kiedy słyszysz słowa, lecz ja wam mówię, to nie jest jakaś tylko sugestia, to jest głos Syna. To jest głos samego Boga, który przenika myśli i zamiary serca i mówi, ja chcę twojego serca. Ja chcę, żeby twoje serce należało do mnie. I wiecie, tu się kończy powierzchowna religijność, a zaczyna prawdziwe nawrócenie. Bo nawrócenie jest czymś, co dzieje się w sercu człowieka. Nie to, że wypowiesz regułkę i oddałem serce Jezusowi. To może być jakiś pewien element, początek. Ale tak naprawdę to się zaczyna, kiedy to się dzieje tutaj, na podstawie decyzji, która jest w sercu. Serce, które widzi problem, który dostrzega to i przychodzi z tym do Jezusa, aby obietnica przymierza wypełniła się we mnie. Aby Jezus zmienił to. Aby Jezus zmienił. Bo Królestwo Boże nie zaczyna się tam, gdzie widać, wszystko widać. Gdzie jest piękny, kolorowy zbór, gdzie są najpiękniejsze na świecie krzesełka, gdzie jest piękne oświetlenie, wielka sala, jest hałas, jest Królestwo Boże. Królestwo Boże zaczyna się, wiecie gdzie? Tu. Tu się zaczyna Królestwo Boże. I kochani, Jezus dzisiaj na to chce zwrócić uwagę. To jest sedno tego, o czym Jezus mówił. Zwróć uwagę na swoje serce. Zwróć uwagę, gdzie ciebie ciągnie po nabożeństwie. Co oglądasz? Do czego lgniesz? W którym kierunku idzie twoje serce? Kochani, amen. Powstajmy.